Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Podsumowujemy wydarzenia tygodnia, zastanawiamy się, co kolejny tydzień przyniesie. W studio Ewa Stankiewicz, reżyser, dziennikarz, publicysta Telewizja Republika.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu. Szczerze,
Jacek Łęski, dziennikarz ekonomiczny, publicysta Telewizja Polska i Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci. Rozpocznijmy naszą rozmowę od sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Bardzo ciekawe wyniki. W jakimś sensie zaskakujące, bo potwierdzające trend, ale poziomy mogą rzeczywiście robić wrażenie. Spójrzmy. Prawo i Sprawiedliwość 47%, proszę Państwa, to jest najwyższy w historii wynik partii obecnie rządzącej. Platforma Obywatelska 16% i spada, Kukiz 8%, Nowoczesna 6%, PSL 3%, SLD 2%, Razem 2%. 47% dla partii rządzącej. Przy redukcji do 100%, a więc odjęciu tych niezdecydowanych wyborców, dawałoby to pewnie ponad połowę głosów w wyborach. Ale oczywiście to nie są wybory, to tylko sondaż. Na pewno trend jest jednoznaczny. Partia rządząca zyskuje poparcie. Żadne afery mniejsze, większe, żadne skandale rzekome i prawdziwe nic tu nie zmieniają. Gdzie byście widzieli przyczyny tego trendu przede wszystkim? Ewa Stankiewicz.
W naprawie państwa. To napawa optymizmem. My nie mamy w tej chwili takiej typowej sytuacji, gdzie jest partia prawicowa, partia lewicowa, partia, która ma takie poglądy, taki program. To jest spór o Polskę praworządną z jednej strony, a z drugiej strony o takie żerowisko dla grup interesu, dla mafii, dla drenowania pieniędzy. I wreszcie po bardzo wielu latach, być może po raz pierwszy tak naprawdę poważnie od 1989 roku, ekipa rządząca nie tylko, że podeszła do tego poważnie, ale ma szanse, realne szanse na naprawę państwa polskiego.
Stanisław Janecki, czy to nie jest tak, że te wyniki troszeczkę unieważniają, zawieszają taki klasyczny podział prawica, lewica, centrum i takie sugestie, że wyborców można zyskiwać tylko idąc do centrum, tylko łagodząc swoją linię, że tutaj mamy do czynienia z jakimiś zupełnie nowymi procesami, no, mentalnymi, psychicznymi, ideowymi.
To zależy przede wszystkim od tego, co robi władza. Ja patrzę na ten sondaż z trzech punktów widzenia. Pierwszy to jest taki, że wreszcie państwo jest czymś poważnym i jest. Nie jest teoretyczne, nie jest trzy kropki, kamieni kupa, tylko jest realne i realnie rządzi. Tak w kraju, jak i za granicą. Opór przeciwko przyjmowaniu uchodźców w kraju, bardzo konsekwentna, stabilna linia, czyli ludzie mają poczucie, że od czasu tego, co mówił Bartłomiej Sienkiewicz, dużo się zmieniło, czyli że istnieje polskie państwo, ma siłę i chce tej siły używać. Druga rzecz to jest różnica między tym, co mówi opozycja, a tym, co się realnie dzieje. Andrzej Rząsa, ekonomiści opozycyjni mówią i mówili, wszystko się zawali, nie będzie pieniędzy. Mateusz Morawiecki wyciąga liczby i mówi, tu jest taka nadwyżka, tu z podatków, tu to zrobiliśmy, to zrobiliśmy. Czyli ludzie widzą niewspółmierność między straszeniem przez opozycję, a faktami, które wynikają po prostu z liczb. I trzeci aspekt, bardzo ważny, różnica w sposobie traktowania władzy. Mamy dwie komisje, do spraw Amber Gold i weryfikacyjną, która pokazuje ogromną skalę złodziejstwa, korupcji, przekrętów i skuteczne państwo, które z tym walczy i ma sukcesy. Wystarczy te trzy elementy dodać do siebie i mamy taki skutek, dlatego że, no przepraszam bardzo, ludzie nie są głupi. Jeśli coś widzą, to odpowiednio to racjonalizują i też wyciągają z tego wnioski. Jeśli w tych trzech sferach wszystko działa, a jeszcze do tego jest przekonanie, że Polska skutecznie broni swoich interesów narodowych na zewnątrz, szczególnie właśnie w tym aspekcie tak zwanych uchodźców, no to jest premia za to wszystko.
Jacek Łęski, czy to jest jakiś już kolejny sufit, czy Czy może być jeszcze więcej?
Ja powiem szczerze, ja się trochę,
dla partii
trochę się
rządzącej.
Boję tych wyników, bo ja się boję, że im trochę woda sodowa do głowy uderzy. Tego mi się bało. 47% po 2 latach rządzenia to jest znakomity wynik. Nawet 40% po 2 latach rządzenia.
Ale to widać także na przykład w poparciu czy dla rządu, czy dla pani premier, że na przykład rząd nie zaczynał od bardzo wysokich notowań, nie miał tej premii na starcie, bo były te protesty, ale stabilnie buduje
poparcie. I to jest coś, czego ja bym się obawiał, bo tak to jest, że jeżeli się okazuje, że nie ma konkurencji politycznej, to ta konkurencja jest... No,
to między sobą się zaczynamy,
tak? Zaczynają się spory wewnętrzne, zaczyna się jakby takie przekonanie, że skoro jest tak dobrze, no to możemy sobie trochę na więcej pozwolić. Ja myślę, że jest tutaj czymś niesłychanie istotnym, że Jarosław Kaczyński bardzo tego pilnuje i cały czas powtarza, że to, co powinno cechować polityków Prawa i Sprawiedliwości, to powinien być etos pracy i skromność. No oczywiście nie zawsze się udaje, tak? No bo no, ludzie są tylko ludźmi, ale kładzenie nacisku na to jest czymś bardzo ważnym. I ja bym jeszcze na chwileczkę nawiązał do tego, co moi szanowni przedmówcy powiedzieli. Ja myślę, że same słupki to ludzi nie przekonują. Bo my możemy pokazywać słupki takie bądź owakie, jak to mówią, prawda, kłamstwa, a potem statystyka. Więc ta statystyka jest taka złudna czasami. Ludzie po prostu widzą po swoich kieszeniach. No to jest bardzo proste. No. Wydaje mi się, że bardzo celną diagnozę, choć gorzką z jego punktu widzenia pewnie, przedstawił Rafał Trzaskowski, który powiedział, że po prostu PiS dotarł, nawiązał kontakt z częścią wyborców, których byśmy nie mieli kontaktu, do których myśmy nie dotarli. To myślę, że mówił o ludziach, którzy no, byli po prostu w gorszej sytuacji materialnej, gorszej sytuacji społecznej. Platforma nie potrafiła do nich dotrzeć. PiS zrobił to szybko i sprawnie.
W tygodniku Polityka ukazał się ostatni artykuł, w którym no, z pozycji troski o opozycję autorzy stwierdzają, że antypiS posypał się i bardzo wielu tradycyjnych wyborców opozycji no, w wielu sprawach przyznaje rację rządzącym. To też jest, myślę, taka ciekawa uwaga. Ksiądz Henryk Zieliński, czy to zagrożenie jakimś rodzajem pychy jest realne?
To zagrożenie pychy zawsze jest realne. Pychą, natomiast ja patrzę na to w tej chwili z perspektywy takiej międzynarodowej. Wydaje mi się, że świadomość tego poparcia, zarówno wewnętrzna, tutaj świadomość u nas, jak i nie oszukujmy się tak, że zagranica śledzi to, co się dzieje w Polsce, zwłaszcza w Niemczech na przykład, to śledzą. I przy całej tej presji, jaka jest wywierana na Polskę i na polski rząd, ta świadomość poparcia tutaj w Polsce, rząd ma przez to mocniejszy mandat, żeby bronić polskich interesów. To też jest ważne, na to bym zwrócił także uwagę. Natomiast jedno tutaj w odniesieniu do tego, co mówił pan Stanisław Janecki. Ja wracam z Libanu i dlatego tym bardziej alergicznie reaguję, żeby... Ja byłem, rozmawiałem z uchodźcami, mam zdjęcia, widziałem obozy uchodźców, Syryjczyków, którzy mieszkają 20 kilometrów od granicy syryjsko-libańskiej. Kiedy pytałem Syryjczyka zarabiającego na swoje utrzymanie w Libanie, $2 dziennie, tyle zarabiają, nie mają żadnych świadczeń. Czy on, co on myśli, jak on chce urządzać swoją przyszłość? Proszę księdza, kiedy tylko będzie taka możliwość, ja dzisiaj wracałbym do Polski, tylko żeby przestali strzelać. Nie do Polski, tylko do Syrii.
Do Syrii.
Więc to są rzeczywiście uchodźcy żyjący rzeczywiście w tragicznych sytuacjach i mamy tym ludziom naprawdę pomagać i Polska rzeczywiście pomaga trochę. Natomiast zwróciłbym uwagę co do tych sondaży. Oczywiście sondaże to nie są jeszcze wybory. Natomiast rzeczywiście dokonało się, kontynuując trochę myśl pana Jacka, dokonało się pewne upodmiotowienie społeczeństwa, tych warstw, które dotąd były spychane na margines i odbierano im prawo głosu. Dokonywano pewnego zawstydzenia tych ludzi. Elity, czy pseudoelity mają prawo dyktować, co my mamy myśleć, co mamy mówić.
To jest ciekawe pytanie, czy na przykład, bo to byłoby naprawdę interesujące, gdyby za tymi sondażami szła na przykład realnie wyższa frekwencja, tak? Bo to by świadczyło, że dokonuje się jakiś proces uobywatelnienia.
Mówić właśnie, psychiczna demokratyzacja społeczeństwa. I ja w tym widzę przede wszystkim, że jeżeli ludzie poczują, że los państwa jest rzeczywiście w ich rękach także, nie fasadowo, tylko autentycznie, w ich kartce wyborczej, to może zmienić rzeczywiście
nasz... Ewa Stankiewicz, jeszcze jedno pytanie. Czy to nie jest też tak, że te sondaże są na tle wyjątkowego kryzysu opozycji? No wyjątkowego. No tam właściwie nie ma nikogo, kto nawet w perspektywie, powiedzmy, mediów sprzyjających opozycji, kto jakąś nadzieję mógłby przynieść, prawda? No, wszyscy są jakoś dramatycznie słabi.
Tak, ale z drugiej strony są bardzo mocni jednak i tego nie można nie brać pod uwagę, bardzo bogatymi w dalszym ciągu mediami, mediami, które są taką tubą propagandową, ale bardzo profesjonalną tubą. I jednak taką bardzo też rozrosłą grupą ludzi, która czerpała korzyści z tego no, paramafijnego, nieuczciwego systemu właśnie żerowania na państwie polskim i żerowania również na tych najuboższych. Więc ja bym tego nie pomijała i wielokrotnie już przecież mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy sondaże sondaże były bardzo wysokie, a potem w wyborach z różnych względów, tutaj akurat nie chcę na to wskazywać, ale przy okazji powiem, że bardzo trzeba pilnować uczciwości wyborów, bo wybory są, praktycznie wszystkie wybory, a zwłaszcza wybory samorządowe, w jakimś stopniu były, a ostatnie samorządowe w bardzo dużym stopniu fałszowane.
Podfałszowane, może użyjmy znaczy,
no,
takiego.
No 18% znaczy, głosów tak, nieważnych ale... w sytuacji średniej europejskiej od 0,8 do 2-3%, no to 18%. No to...
Na szczęście są zapowiedzi, że to się zmieni. Proszę Państwa, no też toczy się cały czas sprawa reformy wymiaru sprawiedliwości. Trzy spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i bardzo pozytywne oczekiwania, zapowiedzi tego, że jest blisko. Posłuchajmy.
Jesteśmy przekonani, że spełniają one oczekiwania pana prezydenta i mam nadzieję, że zostaną pozytywnie przyjęte.
Poszliśmy na daleko idący kompromis. Przyjęliśmy propozycje i sugestie pana prezydenta. Nanieśliśmy nieznaczne swoje zmiany.
Czy opozycja z tego prawa skorzysta, to jest już kwestia samej opozycji. Jeśli nie skorzysta, no to trzeba myśleć o mechanizmie zabezpieczającym, żeby rzeczywiście nie doszło do blokady.
Musimy być realistami i myślę, że to oczekiwanie pana prezydenta, że Sejm tak jednak zantagonizowany, jak to jest obecnie, nagle pogodzi się w swoich 3/5 i wybierze wspólnych kandydatów, wydaje mi się, że to mało realne.
To jest, proszę Państwa, także jakiś rodzaj nawiązania do poprzedniego tematu dotyczącego sondaży. Wysokie poparcie nie może zostać zmarnowane. Ono powinno jednak osłaniać reformy, które są nieskończone. No i czy tutaj rzeczywiście te zapowiedzi, pytanie do Stanisława Janickiego o tym, że blisko jest no, porozumienie, że te ustawy wejdą w życie, ustawy reformujące sądownictwo są oparte na twardych podstawach, czy to też jest jakiś rodzaj teatru cieni wciąż?
Oczywiście zawsze politycy mówią bardziej optymistycznie niż jest w rzeczywistości z tego powodu, żeby nie demobilizować elektoratu i żeby się też nie ustawiać niedobrze w stosunku do rozmówców. Więc jeśli jest dobry klimat, to pomaga niż no, mówienie, że są takie rozbieżności, że właściwie potrzebujemy pół roku, żeby je pokonać. Jeśli jest faktem, że istnieje świadomość tak po stronie prezydenta Andrzeja Dudy, jak i większości sejmowej, że trzeba zrobić te same rzeczy, bo ja nie mam co do tego pewności, że chodzi o te same rzeczy, ponieważ bagatelizuje się taki stan sądownictwa w Polsce, który polega na tym, że coraz więcej sędziów uzurpuje sobie prawo, bo to ma zagwarantowane i to jest oczywiste, do niezawisłości, ale do dyktowania wszystkim innym władzom nie tylko jak mają się zachowywać, ale jakie są wzorce moralności. Jeśli będzie ta rozszerzona interpretacja przez sędziów sądów powszechnych, gdzie oni będą także dyktować jak żyć i będą prowadzić na własną rękę swego rodzaju interpretację konstytucji, czyli taką oddolną interpretację zamiast Trybunału Konstytucyjnego, to oczywiście byłoby bardzo niebezpieczne dla ładu prawnego w Polsce. I ja myślę, że ten spór toczy się o to, żeby instytucjonalnie uniemożliwić sądokrację, a nie zlikwidować niezawisłość sędziowską. I w tym aspekcie mogą się różnić podejścia, bo jak sądzę, pan prezydent Andrzej Duda jest bardziej skłonny wierzyć w dobrą wolę sędziów niż Prawo i Sprawiedliwość, które lepiej zna chyba praktykę sądową niż pan prezydent jako akademik stosujący prawo jedynie na wykład.
No ale jest być może blisko porozumienia, jest tajemnicza poprawka, którą Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do projektów prezydenckich, która ma gwarantować, że będzie wielopartyjny wybór do Krajowej Rady Sądownictwa w razie klinczu przy 3/5, co jest no, niemal pewne, ale tej poprawki nikt na razie nie zna.
A to jest bardzo ciekawe w ogóle, że jej do tej pory nie znamy, bo ani z Kancelarii Prezydenta, ani z okolic Prawa i Sprawiedliwości ta poprawka nie przeciekła do opinii publicznej, co jest pewnym ewenementem, muszę powiedzieć.
I dobrym znakiem, można powiedzieć.
No. Można powiedzieć, że tak, aczkolwiek ja mówię, ja jestem...
Do omówienia.
Może. Ja w każdym razie ja jestem no, bardzo ostrożny. Przepraszam. I nawiązując jeszcze do tych sondaży, to właśnie no tu jest to ryzyko, bo i prezydent ma bardzo dobre sondaże, i Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo dobre sondaże. Ja się martwię, czy trochę obawiam tego, żeby nie było takiego efektu, że każda ze stron sobie powie, tak, mamy dobre sondaże, że sobie możemy pozwolić na pojechanie po bandzie i że wtedy ten kompromis przy reformie sądownictwa się może posypać. Gdyby tak było, byłoby niedobrze. Mam nadzieję, że tak nie jest.
Ewa Stankiewicz.
Wymiana sędziów Sądu Najwyższego i KRS-u jest absolutnie kluczowa do jakiejkolwiek reformy sądów i te głosy, które pochodzą z kancelarii pana prezydenta, że no przecież jedna ustawa przeszła i teraz minister Ziobro ma w ręku narzędzia do tego, żeby reformować, to są no niestety bardzo co najmniej naiwne, dlatego że to podnosi minister Jaki, że w tej chwili kasta sądowa w ogóle cała.
No tak, no nie ma chętnych, bo kto się wychyli, jest od razu namierzony jako ten nieswój i...
Dokładnie. Nikt nie chce i nie będzie współpracował z rządem, dlatego że ci sędziowie muszą mieć zagwarantowane bezpieczeństwo, a ta kasta, te najważniejsze stowarzyszenia, ta czapa cała i wprost Sąd Najwyższy mówi, że nie wolno współpracować, nie wolno obejmować stanowisk nowo mianowanych szefów sądów. Więc ci ludzie w dalszym ciągu, nawet jeśli są jacyś uczciwi, a ich jest trochę, nie powiedziałabym, że sporo, ani też nie wiem, czy większość, ale jest część bardzo przyzwoitych sędziów, z tym, że to są ludzie zastraszeni w tej chwili i bez wymiany tej czapy, bez zmiany właśnie sędziów Sądu Najwyższego i KRS-u nie ma mowy o żadnej reformie. Ja myślę,
czyli, że ta reforma nie może być połowiczna po prostu, bo ona nie będzie musi być żadnej. Punktem zero, no, nowym początkiem w jakimś
nie
mierze.
Nie będzie żadnej bez wymiany tych sędziów realnej, autentycznej. I ja, mnie niepokoi tylko jedna rzecz, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby pan prezydent nie zdawał sobie z tego sprawy. Ja sobie nie wyobrażam. I zastanawiam się, co rzeczywiście, jakie tutaj powody, jakie przyczyny są tego postępowania, tego uporu bardzo precyzyjnie wycelowanego. I no, nie przychodzi mi do głowy nic, co byłoby optymistyczne. Natomiast bardzo chciałabym się mylić i trzymam kciuki za to, bo mamy niepowtarzalną historyczną szansę do naprawy państwa, a reforma wymiaru sprawiedliwości jest absolutnym kluczem do tego.
Jest element optymistyczny, który jest pesymistyczny. Sąd Najwyższy, to przepraszam, zrąbał projekty prezydenckie do kości, że to jest wszystko niekonstytucyjne, niedobre, powoduje tylko tyle, że wymienia się na innej zasadzie Sądów Najwyższego. I dlaczego to jest optymistyczne? No bo jeśli jest takie nastawienie sądów, to prezydent powinien się pozbyć złudzeń po prostu.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Ja się co nim kieruję.
Ja widzę, że obydwie strony, zarówno strona rządowo-parlamentarna, jak i pan prezydent, mają świadomość konieczności wymiany zarówno Krajowej Rady Sądownictwa, jak i członków Sądu Najwyższego. Jest spór w tej chwili o to, w jaki sposób ma się dokonać. Jedni chcą zrobić to bardziej w sposób radykalny i rewolucyjny, drudzy chcieliby dochodzić do tego w sposób bardziej sekwencyjny, może trochę bardziej dyplomatyczny. Natomiast widzę, że obydwie strony muszą się dogadać i rzeszą. Jeżeli się dogadają, otrzymają za to kolejną premię, dlatego że społeczeństwo, jeżeli jest konstruktywny dialog, tylko ważne, żeby on był konstruktywny, jeżeli nie wyciekają pewne informacje ze spotkań, dla mnie jest to na plus, także to jest pozytywne. Jeżeli toczy się konstruktywny dialog na temat, jak to zrobić jak najlepiej, to obywatele mogą się czuć tym bezpieczniejsi. bezpieczniejsi. Dlatego, że proszę Państwa, każdy, nawet najmądrzejszy człowiek, według mnie, popełnia czasami błędy. Nawet papież się konsultuje albo powinien się konsultować z kongregacjami na Watykanie, zanim podpisze jakąś encyklikę. Więc jeżeli te konsultacje trwają miesiąc w tę czy w tę, nie widzę problemu.
Poczekajmy z podsumowaniem na ostateczny finał tej sprawy, a proszę Państwa, trwa także protest lekarzy rezydentów. No to jest ciekawa sprawa. Pierwszy chyba taki poważniejszy protest, no, socjalny, tak to nazwijmy, za tej władzy. No, posłuchajmy wypowiedzi w tej sprawie.
Chcemy podwyższać wynagrodzenia pracowników medycznych. Od 8 czerwca obowiązuje ustawa, która już działa i w wyniku której wszyscy pracownicy medyczni będą dostawać zwiększone wynagrodzenia już od lipca, który minął, z datą wsteczną. Wśród tych pracowników są również rezydenci.
Ten protest to taka głodówka, która trwa, potem jest przerywana. No,
przerwy na posiłek.
Przerwy na posiłek są zaproszenia na rozmowy, ale warunkiem jest, z panią premier, ale warunkiem jest przerwanie protestu. Jak ocenić tę sprawę? Ci lekarze rzeczywiście bardzo mało zarabiają. To są ludzie, którzy kończą w jakiejś mierze elitarne studia. Tam dostają 1,5, 2, 3 tysiące złotych, to zależy. No ale też część osób podkreśla, że, no, że taka kolej rzeczy, że się zarabia na początku mało, później się dochodzi do większych pieniędzy. I pytanie, na ile tam też inne czynniki mieszają o pewne podglebie polityczne tego protestu. Jacek Łęcki.
Ciężko jest to ocenić, ponieważ ja sam jakoś blisko tego protestu nie badałem, ale z komentarzy i z tego, co można wyczytać w gazetach i z wypowiedzi samych lekarzy i z wypowiedzi polityków klaruje się obraz oto taki, że rzeczywiście oni są grupą najsłabiej uposażoną tą medyczną i w pewnym sensie też są troszeczkę ofiarami takiej braku solidarności zawodowej wśród lekarzy, no bo ta grupa lekarska jest bardzo zróżnicowana od właśnie tych rezydentów, którzy są naprawdę w kiepskiej sytuacji. Ja nie dziwię się, że oni protestują, nawet szczerze powiem. Po lekarzy, którzy zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i którzy takich rezydentów traktują trochę tak, jak w wojsku się traktuje pierwszorocznych, czyli tak zwanych kotów. No, mają zasuwać tam i
te dyżury 24-godzinne.
Co więcej, sami rezydenci się skarżą w takich wpisach różnych internetowych na to, że są przez starszych lekarzy właśnie traktowani jako tacy służący trochę. Ale to oczywiście nie zwalnia rządu z tego, żeby w jakiś sposób z tymi ludźmi rozmawiać i znaleźć na nich dobre rozwiązania. Ja się trochę niepokoję tym, że ta rozmowa jest taka... Znaczy, krótko mówiąc, że ja mam wrażenie, że tu jest kłopot komunikacyjny. Oni przecież wiedzą, że nie dostaną pieniędzy od razu. Oni wiedzą, że gwałtowne, duże podwyżki nie są możliwe. I wydaje mi się z tych relacji, które z tamtej strony płyną, że oni też tego nie oczekują w taki sposób radykalny bardzo. Wydaje mi się, że tutaj jest pies pogrzebany w tym, żeby znaleźć sposób rozmowy z tymi ludźmi, a nie ich sobie zrażać, bo to jest grupa lekarzy, na których nam powinno zależeć. To są młodzi lekarze wchodzący dopiero w życie zawodowe. I z oczywistych powodów nie będą zarabiać tyle, co starsi. Natomiast no, oni też muszą mieć szansę na to, żeby to życie sobie jakoś poukładać. Lekarz, który w Warszawie zarabia 3000 brutto, czyli 2000 z groszami na rękę, on nie jest w stanie normalnie planować funkcjonowania i życia tutaj. No, to jest pół średniej krajowej.
Stanisław Janecki, ale czy to też nie jest tak, że trochę rząd pada ofiarą no własnego przekazu, bo słyszymy, że są pieniądze, doskonałe wyniki budżetu, nadwyżka na pół roku, na półrocze i są miliardy w budżecie. Oczywiście na koniec roku to nie będzie tak wesoło, ale czy to nie jest, ten protest nie jest efektem takich właśnie oczekiwań, które rosną stosownie do tego typu komunikatów?
Nie sądzę. Jeśli wierzyć temu, co się pojawia w mediach społecznościowych, jaki jest skład polityczny tych protestujących, no to jest mocno lewicowy, powiedziałbym, od partii Razem po taką lewicę nawet egzotyczną. Ale przede wszystkim tu jest jedna wielka, ogromna dezinformacja. Dezinformacja polegająca na tym, że jeśli rezydent miałby zarabiać 6400 zł, to przecież jest masa lekarzy z 20-letnim stażem, którzy podstawowe płace mają w granicach 3000-3500. Więc jest absolutne nieporozumienie, jeśli miałyby być złamane te hierarchie. Po drugie, jasne, że to jest ciężka praca, ale w jakim zawodzie nie zdobywa się kwalifikacji ciężką pracą, kiedy się zaczyna. Z tym, że w innych zawodach nie ma tych możliwości, żeby dostać za 24-godzinny dyżur. Ja wiem, że to jest ogromny wysiłek, poświęcenie 2400 zł, czyli 100 zł za godzinę. Czyli możliwość dorobienia sobie, oczywiście wielkim nakładem sił, jest ewidentna. Więc to nie jest tak, że są ludzie, którzy mają 2000 czy 2,5 tysiąca złotych do dyspozycji wyłącznie, mają możliwości zarobienia więcej i gdyby pójść na to, że te 4097 osób, tyle jest na rezydenturach w tym roku, miałoby mieć jakieś specjalne przywileje, to natychmiast się upomną wszystkie inne grupy zawodowe. Dobrze, to są studia trudne, zawód ratujący życie, ale dlaczego akurat ta grupa 4000 osób ma mieć jakieś nadzwyczajne przywileje w stosunku do reszty rynku pracy?
No tutaj też, myślę, pojawia się problem. Przepraszam, czy my mamy jasność co do tego, w którą stronę zmierza reforma zdrowotna, bo myślę, że nie udało się jednak ministrowi Radziwiłłowi takiego jasnego celu wyłożyć. Być może nie da się na tym etapie wyłożyć.
To jest bardzo skomplikowany system.
I także kolejny problem związany z młodymi lekarzami, no czy jednak nie należałoby ich wiązać na dłużej z Polską, bo my mamy do czynienia z sytuacją, w której państwa biedne, państwa naszego regionu kształcą lekarzy, to około 1 000 000 zł kosztuje w sumie wykształcenie lekarza, oni potem wyjeżdżają za granicę. Ewa Stankiewicz.
Ja się tu absolutnie zgadzam z moim przedmówcą, to znaczy to jest, tak naprawdę jest to kolejna, takie otwarcie kolejne frontu walki z rządem. I owszem, problem reformy służby zdrowia jest. Natomiast no, ja mam w rodzinie chirurga z kilkudziesięcioletnim stażem, który dobrego bardzo, który mógłby pomarzyć jedynie o takiej pensji, o jaką upominają się rezydenci. To gigantyczna dezinformacja, ale również w tym, że mało kto wie, że o ile ja się orientuję, to rezydentura to jest forma sponsorowania państwa
przez państwo,
przez państwo specjalizacji medycznej, specjalizacji
czyli to
lekarskiej.
To są jakby takie stypendia,
i
tak?
To jest coś takiego jak stypendium i można to jest zrobić, można, to jest przywilej w pewnym sensie. Można go, tą specjalizację pozyskać na różny sposób.
Czyli my tu nie mówimy de facto o zarobkach lekarzy, którzy są w systemie już pełnoprawni
nie, nie. Jest
i
to,
leczą.
Jest to rodzaj stypendium państwa.
To są pełnoprawni lekarze.
Ale nie, to są lekarze, którzy chcą zrobić specjalizację i mogą to zrobić na różny sposób.
Ja się zgadzam.
Mogą
to
zrobić na własny rachunek.
To są pełnoprawni lekarze.
Tak,
tak,
ale
tacy lekarze,
ale mówimy w tej chwili opozycji.
Wielu robi na własny rachunek.
Rezydentury. Wielu robi na własny rachunek, nawet dopłacając do tego, szukając też samemu miejsca, szpitala, gdzie mogliby to zrobić. To są ludzie, rezydenci w pewnym sensie uprzywilejowani, którzy inwestują w swoje wykształcenie w dalszym ciągu.
Na pewno, tak.
I teraz domaganie się przez nich jeszcze znacznie wyższych pensji niż ma bardzo wielu lekarzy z kilkudziesięcioletnim stażem, no to jest, i zresztą sporo z nich na Twitterze bardzo wiele z tych osób, liderów tego ruchu jest rozszyfrowywanych jako wcześniej walczący wiem jak to nazwać, no właśnie nie o sądy chyba, o ten system bezprawia, o utrzymanie tego systemu bezprawia w Polsce.
No po tym jak wszyscy mamy w pamięci doświadczenia z protestami pielęgniarek za czasów pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, no to taka lampka się często zapala, prawda, że tutaj może być coś podkładane, no bo były intensywne protesty za rządów prawicy, a potem na 8 lat właściwie sprawa ucichła, znaczy pojawiały się te postulaty, ale o tego typu poziomie determinacji czy agresji oczywiście nie było mowy, agresji takiej no, postulatywnej. Więc na pewno też jest tak, że ta postawa światopoglądowa, polityczna tych młodych ludzi, ona nakręca protesty. No i drugi element, że to są ludzie ze środowisk wielkomiejskich, doskonale pewnie rodzinnie czy środowiskowo uposażonych, zarabiających i na tym tle te pieniądze, które dostają, wydają im się pewnie szczególnie marne. ksiądz Henryk Zieliński.
Pieniądze wydają się marne na tle tego, co mogą zarabiać informatycy, czy kierowcy ciężarówek, albo co może zarabiać robotnik budowlany na jakiejkolwiek budowie w tej chwili. Bo rzeczywiście w tej chwili na budowę, żeby znaleźć człowieka poniżej 4600 zł miesięcznie, się po prostu nie znajdzie. Tylko ważny jest ten element właśnie, że rezydenci w sensie ścisłym nie są pracownikami lekarzy, szpitali. Oni nie są zatrudnieni bezpośrednio przez szpital, tylko są dotowani przez Ministerstwo Zdrowia. I tu mamy chory system. Kto w ogóle wymyślił taką instytucję rezydentów? Fikcja bezpłatnych studiów, fikcja bezpłatnego kształcenia. Jeżeli nie pójdziemy w tę stronę, w którą poszli chociażby Amerykanie, pisał u nas o tym profesor Dadak kiedyś, gdzie młody człowiek zaciąga kredyt na wykształcenie. Potem niezależnie od tego, w jakim państwie pracuje, czy wyjedzie za granicę, czy będzie pracował w Polsce, bardzo dobrze zarabia i ten kredyt spłaca. Może zamiast finansować wykształcenie na koszt państwa i ci wykształceni ludzie gdzieś uciekają nam. Wiadomo, gdzie uciekają, bo po takich doświadczeniach, kiedy on dostaje 2000 z haczykiem na rękę, to będzie tylko myślał o tym, żeby skończyć tę specjalizację i wylądować w Londynie albo w Berlinie. Może zamiast trwonić pieniądze na fikcyjne, bezpłatne wykształcenie niektórych, bardzo drogie wykształcenie, trzeba by raz na zawsze zrobić porządną reformę, że studia są kredytowane, natomiast potem, kiedy człowiek już zaczyna zarabiać, to rozumie, że opłacało się wziąć kredyt i zdobyć wykształcenie, bo to, co zarabiamy, rekompensuje wszystko inne. Po prostu nastąpiła prywatyzacja majątku, a nie nastąpiła swego rodzaju prywatyzacja wykształcenia
minister,
i pracy.
Minister nauki, wicepremier Gowin proponował na początku 2016 roku, czyli niedługo po objęciu swojego urzędu, żeby wycenić studia medyczne na 500 000 zł i przekazać tę sumę studentowi, potem by ją spłacał, czyli miałby w ten sposób utrudniony taką łatwość wyjeżdżania za granicę, ale pamiętajmy też, że sporo osób studiuje medycynę za własne pieniądze i płacą od 25 do 30 tysięcy złotych za rok tych studiów. Jest taka grupa coraz większa, bo limit tych miejsc bezpłatnych istnieje cały czas i są ludzie, którzy sami za swoje studia płacą.
Ja zwracam uwagę na to, że ta dyskusja wokół rezydentów, tutaj ksiądz Zieliński bardzo słusznie to podniósł, otwiera nam w ogóle rozmowę na temat reformy systemu zdrowia, która moim zdaniem jeszcze jest wiele, wiele przed nami. Znaczy jest też wiele jeszcze rezerw w samym tym systemie służby zdrowia. Tam miejsca, w których przepalane są, jak to się mówi, pieniądze, no każdy, kto ten system zna, jeszcze wskaże. Ale też warto pamiętać o tym, że w Polsce finansowanie służby zdrowia proporcjonalnie do naszego budżetu, proporcjonalnie do naszych zarobków również, jest dużo mniejsze niż w krajach zachodniej Europy. Dużo mniejsze.
Nie niż w krajach regionu nawet, bo to jest
tak,
około 4%.
I tutaj od tej rozmowy też nie uciekniemy. Tak? Czy na przykład my jesteśmy gotowi więcej płacić na służbę zdrowia. Podniesienie składki zdrowotnej, jak jest propozycja o 1,2 punkta procentowego, które no, teoretycznie powinno załatać najpilniejsze dziury, to jest przy płacy minimalnej 7 zł miesięcznie. Tak? No pytanie, czy nas nie stać na taki wydatek i czy nie powinniśmy też rozmawiać na ten temat. To jest moim zdaniem otwarta sprawa.
Ale w systemie jest więcej pieniędzy. 85 miliardów jest z NFZ-u, ale dodatkowo przynajmniej 40 miliardów jest własnych wydatków. Więc to nie jest tak, że to jest cała suma. W obiegu jest ponad 120 miliardów złotych, czyli znacznie więcej niż to 4,9.
Proszę Państwa, jeżeli już mówimy o ekonomii, to porozmawiajmy także o sprawie zakazu handlu w niedzielę. Propozycja pierwotna była 4 niedziele, znaczy wszystkie niedziele w miesiącu. Zamykamy duże sklepy handlowe przede wszystkim. No teraz na stole jest kompromis 2 niedziele w miesiącu. Tutaj argumenty są oczywiście dotyczące pracowników, którzy muszą stawiać się w niedzielę, co w oczywisty sposób niszczy cały taki ekosystem rodzinny. No i myślę, że także dotyczą być może ochrony polskiego handlu, tego małego handlu, żeby dać mu taki niedzielny oddech. Ksiądz Henryk Zieliński w tygodniku Idziemy, czytałem, uważa, że ten kompromis no, nie zadowoli nikogo.
Uważam, że jest to pułapka, dlatego że jeżeli coś nie jest bardzo jasno określone, cyklicznie, że co tydzień jest jednakowo, to w tym momencie będzie dosyć dużo takich pomyłek, że ktoś zwyczajnie podjedzie pod hipermarket i znowu zacznie kląć na parkingu, znowu trafiłem, zamknęli. Kto mi zrobił w tym momencie na złość? Natomiast uważam, że dużo bardziej, zarówno pracownikom, jak i naszemu etosowi i polskiemu handlowi, temu drobnemu, pomogłoby takie rozwiązanie, jak obserwujemy w Izraelu, czy jakie obserwujemy we Włoszech na przykład, gdzie handel, jeżeli ograniczamy, to ograniczamy na przykład do jednej zmiany tylko. Przez co i tak jedna zmiana będzie mieć co drugą niedzielę wolną. Natomiast chodzi o to, żeby to było regularnie, bardzo regularnie, że codziennie na przykład w niedzielę tylko do godziny 11, czy tylko niech będzie nawet do godziny 13, ale co tydzień tak samo, ponieważ to, co proponuje rząd i strona także solidarnościowa, ma być swego rodzaju eksperymentem. I albo wskutek tego eksperymentu pójdziemy dalej, albo się z tego wszystkiego wycofamy. Boję się, że taka przeplatanka, taka kratka będzie negatywnym doświadczeniem. Raczej dlatego ja apeluję wprost. Zróbmy to, jak Żydzi zrobili.
Ewa Stankiewicz.
Ja tutaj chyba się wyłamię, myślę, w tym gronie. Ja akurat jestem przeciwna temu. Mam po prostu bardzo, że tak powiem, z serca poglądy liberalne. Nie mylić, proszę, z tymi uzurpatorami, którzy mają na ustach liberalizm, a wprowadzają najwięcej koncesji i reglamentują dobra tylko do jakby w obrębie swojej mafijnej grupy. I jestem, no i tyle chciałabym powiedzieć.
Ale czy nie jest tak, że jeżeli my martwimy się o kondycję rodziny, jeżeli martwimy się także o demografię, o różne zjawiska społeczne, no to takie pozornie drobne elementy właśnie, jakby to, żeby ta niedziela była wyciszona, prawda? Żeby nie wszystko było gonitwą bez końca, żeby dać okazję też do innych form, nawet, tak powiem, pchnąć nieco ludzi w kierunku innych form aktywności, kina, teatru, spaceru.
Przypomnijmy, że tak naprawdę żadnych ograniczeń w handlu w Europie nie ma, tylko w krajach postkomunistycznych.
Jacek Łęcki.
Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy trop, o którym ksiądz Henryk wspomniał, to znaczy takie ograniczenie handlu w każdą niedzielę, tak? Czyli nie zakaz pełen, tylko takie ograniczenie, które rzeczywiście tą niedzielę sprawia,
ale byśmy mieli wrzask, ile to kosztuje uruchomienie tej machiny na kilka godzin, że to jest bez sensu.
I tak będziemy mieli wrzaski. To jakby tutaj proszę się tym absolutnie tutaj nie łudzić, że nie będzie protestów przy dowolnej formie rozwiązania tej sprawy. Natomiast to jest bardzo ciekawe, bo to idzie w kierunku propozycji PSL-u, który właśnie proponował, zdaje się, już tam, nie pamiętam, do 12 chyba albo do 13, ale też ograniczenie handlu, natomiast nie zakaz. Ja myślę, że takie ograniczenie dla ludzi, którzy z jakichś tam powodów w ciągu tygodnia nie są w stanie zrobić, nie wiem, czy zakupów, czy załatwić spraw, to już jest jakaś furtka, a z drugiej strony, jeżeli by to było tak, jak ksiądz Henryk tutaj wspomniał, 11, 12, to i tak cały dzień zostaje jeszcze na to, żeby można się było i rodzinnie spotkać, i zaplanować inne rzeczy. To jest jakaś forma kompromisu.
No ale sami wiemy, jak musimy nawet na chwilę wpaść do pracy w dzień wolny, że to jednak jest, ten dzień już jest jakoś
No tak,
tam
ale tutaj
naruszony.
Szukamy rozwiązania, które jest realistyczne i które już spełni pewne cele. Tak? No to jest takie rozwiązanie.
To jest jeszcze jeden plus tym wszystkim. Jeżeli właściciel hipermarketów uznają, że im się nie opłaca otwierać na 4 czy 5 godzin, to zyska drobny handel w ten sposób.
Stanisław Janecki, minuta.
Doświadczenia z ostatnich lat są takie, że Finlandia, Portugalia wycofały się z ograniczeń, które miały. Węgry wycofały się po roku. Rok wyłącznie funkcjonował, w 2016 roku wycofano się z tego. Część krajów przesuwa te decyzje do samorządów, dając im elastyczność. Natomiast zasadniczo to argument taki kulturowy czy dotyczący wartości jest taki, tu powiem za Benjaminem Barberem, że idea tego, żeby to wszystko funkcjonowało przez cały tydzień, jest taka, żeby wychować sobie dobrego konsumenta, a nie
idealnego
dobrego obywatela.
Oczywiście.
I to jest nadrzędny cel.
W krajach postkomunistycznych jest bardzo dużo takiej hałaśliwości. My często ten Zachód postrzegamy całkowicie fałszywie, a no pewien taki ekosystem, higiena życia, to jest coś bardzo zachodniego, żeby właśnie też umieć wypoczywać i umieć też spędzać czas z rodziną. Ale oczywiście szanujemy wszystkie poglądy.
Ale ja to też dostrzegam. W Kopenhadze jest wszystko zamknięte w niedzielę.
I to ma wiele, proszę Państwa, myślę, zalet. Taka, no, może warto apelować, żeby...
Solidarność walczyła o to, żeby był 5-dniowy tydzień pracy. My w tej chwili walczymy, żeby był 6-dniowy.
I myślmy też o tych małych sklepikach, które dodają smaku życiu i są też potrzebne na co dzień. One też wymagają opieki i ochrony. Pozdrowienia dla stacji katolickich, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa oczywiście, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Proszę Państwa, te stacje transmitują bądź retransmitują Salon Dziennikarski, obecny także na antenie TVP Info, za co dziękujemy. Dziękujemy Radio Warszawa, z którego ta audycja wyrosła. Dziękuję gościom. Ewa Stankiewicz, dziękuję ksiądz bardzo. Henryk Zieliński, Jacek Kłęski, Stanisław Janecki. Nie podsumowaliśmy Różańca do granic, ale w tygodniku Idziemy. Jest podsumowanie. Zachęcamy do lektury dobrych mediów. Do zobaczenia.